Podcast Między Duchem a Ciałem. To przestrzeń, by rozmawiać o sprawach ciała przez pryzmat ducha. Przekonaj się, jak wiele je łączy.
Dzień dobry, z tej strony Aleksandra Niewiadowska. Witam Was już w ostatnim naszym spotkaniu. Dzisiaj jesteśmy wszystkie. Jest z nami Małgorzata Stysińska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jest Marta Pelińska.
Dzień dobry, cześć.
Jest Justyna Iwanowska.
Dzień dobry.
I jest Anna Mędak.
Dzień dobry wszystkim.
Dobrze, wszystkie się przywitałyśmy. Słuchajcie, dziewczyny, nie będę was już chyba dzisiaj przedstawiać, bo myślę, że nasze słuchaczki i nasi słuchacze zdążyli was trochę poznać w poprzednich odcinkach. Jeszcze pod koniec na pewno wspomnimy o tym, gdzie was znajdą, jak się mogą z wami skontaktować. Także myślę, że przejdziemy po prostu do dzisiejszego tematu, czyli wystarczająco dobre ciało, nauka samoakceptacji. Myślę, że taki temat i ważny, i bliski nam wszystkim. Słuchajcie, pierwsza rzecz, o której chciałabym zacząć z wami rozmawiać, to jest to, czy wy jesteście już na takim etapie, że się samoakceptujecie, jakkolwiek dziwnie to brzmi, czy czujecie się dobrze ze swoim ciałem, czy umiecie stanąć przed lustrem, popatrzeć na siebie i powiedzieć, tak, ja jestem wystarczająco dobra, jestem fajna, jestem w porządku, dokładnie taka, jaka jestem. I jeśli jesteście na tym etapie, to bardzo bym chciała, żeby każda z was opowiedziała kilka słów na temat tego, jak do tego momentu dochodziła. Myślę, że to może być bardzo inspirujące. Co, Marto, może zaczniemy od ciebie?
No ja myślę, że kobieta w pewnym wieku, tak przynajmniej słyszałam kiedyś od starszych koleżanek, kobieta w pewnym wieku już bardziej może niż musi. I myślę, że jakaś dojrzałość ma na pewno na to ogromny wpływ. I tak sobie myślę, jak wspomniałaś o tym stawaniu przed lustrem, że nie muszę stawać przed lustrem, żeby myśleć o sobie, że jestem okej, że jestem w porządku. Myślę, że wyznaję coś takiego jak ciało neutralność. I ważne dla mnie jest przeniesienie punktu ciężkości z wyglądu na funkcjonalności mojego ciała, na to, jakie cele ono może mi pomóc osiągnąć najnormalniej w świecie. No i chyba taki dystans faktycznie z czasem też możemy się w tym dystansie, że tak powiem, podeprzeć naszymi osiągnięciami i nie mówię tutaj tego w kontekście zawodowym, ale po prostu życiowym. Nasze doświadczenia sprawiają, że po prostu inne rzeczy stają się dla nas ważne i chyba myślę, że tak mogę to w kilku zdaniach określić.
Niepokoi mnie tylko określenie w pewnym wieku. Kiedy się pojawia ten pewien wiek? Czy to 20 lat, 50?
Wiesz co, myślę, że ten pewny wiek to jest taki, kiedy zaczynasz czuć się kobietą, a nie dziewczyną.
Okej. Okay. To jest dobra definicja. Gosiu?
Znaczy, to powiem tak, jak u mnie ten proces zachodzi cały czas. To jest taka duża wdzięczność do swojego ciała, bo jak ono wygląda, to tak naprawdę każdy jest inny, każdy ma inną budowę, każdy ma inną urodę, podejście, ale taka duża wdzięczność do swojego ciała, bo ja jak się budzę rano i budzimy się w różnych nastrojach, ale taka wdzięczność, że mogę chodzić, że mogę się poruszać, że mogę działać, że widzę, że słyszę, że czuję i że mogę iść i realizować się w życiu. I codziennie tulę te swoje ciało jak własne dziecko. To jest takie, te nasze pierwotne dziecko i często my je tak po macoszemu traktujemy. A tutaj trzeba by było je po prostu przytulić, zadbać. Czyli na przykład ranna kąpiel, masaż, nie wiem, dobry miłego krem, dobry balsam. Takie ukochanie, utulenie i taką dużą wdzięczność. To tak u mnie wygląda i ja się jego uczę właśnie w ten sposób.
I to dodaje ci tę moc po prostu lubienia siebie.
Tak, tak. To nie znaczy, że w każdym dniu ja się lubię, czasem się mniej lub bardziej lubię, ale ja się cały czas tego uczę przez to, że tą wdzięczność sobie pokazuję i daję.
Justyno, a co ty byś nam powiedziała w tym temacie?
Ja jestem na takim etapie, że kiedy patrzę na siebie, czy kiedy patrzę na swoje ciało, to towarzyszy mi taka myśl za każdym razem, aha, to jest tak, aha, to ono tak wygląda, aha, to ono tego potrzebuje. Więc jakoś tak nawet nie rozważam tego w kategoriach lubienia czy nielubienia swojego ciała, Bardziej przyglądam się procesom, którym podlega, w jakim momencie aktualnie jest moje ciało, inaczej jest rano, inaczej jest wieczorem. I dla mnie taką podstawową funkcją ciała jest życie. Więc bardziej jeżeli zadaję sobie pytanie na temat ciała, to na temat tego, na ile ono w tej chwili może służyć życiu, czy co mogę zrobić dla tego ciała, żeby ono mogło służyć życiu. No bo ja traktuję je jako pewnego rodzaju narzędzie, które dostałam w prezencie od, jak to nazwiemy, świata, sił wyższych, losu, do tego, żeby móc w tym świecie funkcjonować. Więc tak naprawdę to pytanie, jakie sobie zadaję, to właśnie na temat tego, na ile ono właśnie, to ciało w tej chwili może funkcjonować w tym świecie i czego potrzebuje jeszcze. No tak, jak
dopełni życia.
Słowa o wieku, to myślę sobie, że no, to ma znaczenie, w jakim momencie życia jesteśmy. Jakby tak się odnieść do świata zwierząt, no to jakby dla mnie jakimś takim wyznacznikiem jest moment na przykład urodzenia dziecka, czy w ogóle wchodzenia w związek, szukania relacji takich, które prowadzą do macierzyństwa. No i wtedy te funkcje ciała są zupełnie inne i inaczej patrzyłam wtedy na swoje ciało, a inaczej patrzę na nie w tej chwili, więc to taki moment u mnie.
No tak, zmieniamy się przecież z doświadczeniami i z tym wszystkim, co do nas przychodzi w życiu. Aniu, a ty co dodasz od siebie w tym temacie?
Ja tak słucham was i tak naprawdę potroszę się podpiszę pod każdą wypowiedzią, bo tutaj każda z was poruszyła różne aspekty jakby związane z tą akceptacją ciała, tak? I kontaktem ze swoim ciałem. No ja mam też specyficzny zawód, bo jako tancerka też mierzę się na takim osobistym poziomie z tym, że to moje ciało jest mi potrzebne w pracy i ono pełni jakąś funkcję wizerunkową. Mhm. Więc z jednej strony ja poprzez taniec i poprzez bycie na scenie, bycie jakby wyeksponowaną, też jakby no, dużo wokół wyglądu jakby no, muszę się skupiać, tak? I to jest ten jeden aspekt, który na co dzień bywa trudny, no bo wiadomo, że się jest w różnej kondycji i tak jak tu Marta chyba powiedziała o tym wieku i o tym, że no nie da się ukryć, ale starzejemy się i nas to też nie omija, więc też jestem teraz na takim etapie, że miałam ileś tam kilkanaście czy już 20 lat powiedzmy pracy poprzez taniec z ciałem, gdzie bardziej byłam skupiona na tym wyglądzie, może na tym, żeby być sprawną, żeby na tej scenie dobrze wyglądać i tak dalej. Natomiast w tej chwili zaczynam widzieć, że też właśnie inne rzeczy są ważne, że ten wiek jest atutem i pomimo to, że właśnie tu już zaczynają się jakieś zmarszczki, tu już to ciało inaczej wygląda i tak dalej, zaczynam widzieć różnice w swoim ciele, to i tak cieszę się i też odczuwam wdzięczność, że ono jest sprawne, że ja też przez tyle lat pracy z ciałem i obcowania z nim, dbania o nie i po prostu dbania o tą swoją kondycję, widzę, że też no ono mi bardzo wiele rzeczy umożliwia. Także ten aspekt takiej wdzięczności, że ja sobie to też uświadomiłam, jak miałam jakiś czas temu kontuzję, w zasadzie pierwszą w życiu, na próbie nabawiłam się kontuzji, zwichnęłam staw skokowy i to był dla mnie też taki punkt zwrotny, w którym to są takie rzeczy oczywiste, że no, człowiek sobie nie uświadamia, dopóki jest zdrowy, sprawny, silny i niezależny i w swoim ciele czuje się dobrze, to nie uświadamiamy sobie, jak bardzo, jaki wielki dar mamy. I ja miałam taki właśnie punkt zwrotny w tym momencie, kiedy tej kontuzji się nabawiłam, że zrozumiałam, jak bardzo wdzięczna powinnam być i jaki mam wielki dar w postaci tego ciała, które jest sprawne, zdrowe i że tak naprawdę to jest najważniejsze, bo jeżeli mamy to inne rzeczy naprawdę jesteśmy w stanie, nie wiem, udźwignąć, poradzić sobie, na różnych poziomach, tak? Nie tylko na takim fizycznym. Także to było dla mnie też taka wdzięczność i taka uważność, że jakby, że to ciało jest dla mnie ważne, bo jest mi potrzebne do życia, do doświadczania, do dodawania, do przeżywania różnych rzeczy poprzez ciało. I też chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która mi przyszła, jak was słuchałam, że my żyjemy w takich czasach, w których jest z jednej strony się od tego ciała odcinamy, i to też o tym mówiłam podczas naszej rozmowy, że odcinamy się od ciała w takim sensie słuchania tych sygnałów i bardziej jesteśmy przeintelektualizowani i bardziej jakby nasza kultura zachodu skupia się na rozwoju intelektu, a z drugiej strony mamy kult ciała w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, tak, żeby kult młodości, kult właśnie tego,
piękna.
Żeby piękna, takiego niedoścignionego piękna, takiego idealnego, które praktycznie nie istnieje, tak? Więc popadamy też w taką pułapkę dążenia do ideału, który jest w zasadzie nieosiągalny, i teraz jeszcze ten postęp medycyny estetycznej i te wyśrubowane
standardy,
tak dokładnie, jakie przed kobietami stawia się, są bardzo trudne jakby w tym procesie akceptacji, dlatego bardzo ważne jest, żeby móc zaakceptować siebie, zachowanie jakiegoś zdrowego rozsądku w tej całej kulturze masowej. I wydaje mi się, że przebywanie z kobietami, które mają już to poukładane i rzeczywiście siebie akceptują na takim głębszym poziomie i są dojrzałe, może być właśnie inspirujące, żeby ułożyć w sobie tą akceptację. Mhm. Jakby nie odwoływanie się do tych wzorców, które są w mediach, tylko do tych realnych kobiet, które rzeczywiście
żyją obok nas.
Tak, bo to czuć po prostu, czy ktoś jest ze sobą poukładany, czy ktoś siebie lubi, akceptuje i czy jakby żeby jakby do tego się odwoływać. I to może być pomocne, żeby znaleźć tą drogę do takiej też akceptacji siebie, bo jeżeli chcemy się z kimś identyfikować, no to identyfikujmy się z tymi rzeczywiście kobietami, które są tym, tak?
Które istnieją w świecie rzeczywistym. Ja w ogóle przeczytałam ostatnio takie zdanie, nie wiem, czy z nim zgodzicie, czy nie, ale jego autorką, jeśli dobrze pamiętam, jest Ewa Ensler, jedna z bardziej znanych działaczek feministycznych na świecie. I ona powiedziała, że nie ma niczego bardziej radykalnego, co może zrobić kobieta, niż zaakceptowanie samej siebie dokładnie taką, jaką jest. I ja w pierwszym momencie, jak przeczytałam to zdanie, to ono mnie tak może nie poruszyło, ale po chwili zaczęłam się nad tym zastanawiać i stwierdziłam, że kurczę, jest to taka trafna refleksja. Właśnie to, Ania, o czym ty przed chwilą mówiłaś, że w dobie tych wyśrubowanych standardów, które spychają nas, znaczy próbują przynajmniej wepchnąć nas w jakieś takie bardzo skrajne oczekiwania od ciała i od po prostu od kobiety, to zaakceptowanie siebie dokładnie z tym wszystkim, co nam się w sobie podoba, nie podoba, bo oczywiście mamy prawo, nie wszystko nam się musi podobać, co nie oznacza, że trzeba to na siłę, za wszelką cenę zmieniać, że to można po prostu z tym żyć i że zaakceptowanie siebie, stwierdzenie jest okej, jest ponoć najbardziej radykalne, bo wtedy nasza energia zaczyna iść w innym kierunku. Już nie jesteśmy skupione tylko na tym, jak wyglądamy i co reprezentujemy zewnętrznie, ale zaczynamy mieć tę energię do tego, żeby pracować ze sobą wewnętrznie i inwestować w swój własny rozwój na takich głębszych wymiarach niż tylko zewnętrzne. Co sądzicie o tym?
No ja myślę, że gdy poświęcamy uwagę swojemu wyglądowi, nie mamy czasu i energii, przestrzeni na nic innego. I myślę, że my nie musimy kochać swojego ciała, ale warto pomyśleć o tym, żeby je szanować, żeby je doceniać, dbać o nie, żeby nie dążyć do tego, że czuję się ze sobą dobrze, bo jestem piękna, ale to, jak się ze sobą czuję, nie ma nic wspólnego z tym, jak wyglądam. Mhm. Myślę, że to jest ważne.
Bardzo
czy też
mądre. Mów Ania, tak.
Tak, nie, bo tak mi przyszło właśnie, że to właśnie dokładnie jest bardzo mądre, co powiedziałaś, ale też zauważcie, że my w naszej kulturze też nie wypada lubić siebie, nie wypada być zadowolonym z siebie, to jest trochę takie, ja się z tym bardzo często spotykam, że
trochę samochwała, jak, nie?
Tak, że to jest źle odbierane, jeżeli ktoś powie, kurczę, podobam się sobie, tak? Lubię siebie. Jest mi dobrze ze sobą, to zaraz na zasadzie nie jesteś skromna, tak? No i mnie to zawsze denerwuje, bo to jakby nie jest dobrze widziany. Tak? Znaczy, jeżeli ktoś widzi sytuację głębiej, jak jest wystarczająco dojrzały, no to nie jest to problemem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, wypada raczej się narzekać, wypada właśnie mówić, że bo jak ktoś nawet powie komplement, to powiedzieć, a nieprawda, tak?
Tak, stara bluzka, jestem zmęczona dzisiaj.
Tak, nie wychylaj się, nie idź do przodu. I to jest troszeczkę taka polska mentalność.
Znaczy jest też taki zwyczaj tych rozmów o tym, co jest ze mną nie tak. Ja nie wiem, ale na pewno wszystkie tego doświadczyłyśmy przynajmniej, nie wiem, powiedzmy za młodu, chociaż to jest też takie dziwne określenie, powiedzmy w wieku szkolnym, że rozmawia się z koleżankami nie o tym, że lubię, nie wiem, swoje stopy załóżmy, tylko właśnie o tym, czego nie lubię, nie? Że raczej te rozmowy z innymi dziewczynami, bo nie wiem, na ile to dotyczy dojrzałych kobiet, skupiają się na tym, co jest nie tak, a nie na tym, że coś jest fajnego. I w ogóle dużo tych rozmów skupia się jednak na tym wyglądzie cały czas, nie?
No tak, to jest właśnie to przekierowanie energii, to co mówiła Marta, że jeżeli będziemy kierować energię na te może być wymyślone problemy lub deficyty, a one mogą nie być deficytem, a wręcz przeciwnie, mogą być naszą z czynnikiem rozpoznawczym, nie wiem, inny nosek, oczy, albo włosy kręcone proste, nie wiem, różnie to bywa. I chodzi o to, żeby, tak mi się wydaje, żeby tą energię przekierować na właściwy tor. Nie na deficyt swój, tylko na to, co ja mogę zrobić, nie? Bo tam, gdzie kierujemy energię, to my skupiamy się i jeszcze bardziej się wchodzimy w dół. A jak Marta fajnie powiedziała, przekierowanie energii na rozwój wewnętrzny, głębszy lub na cokolwiek tylko mam ochotę, to po to, żeby nam dało siłę i energię do życia.
Ale też fajne to, co powiedziała Ania na temat tego, że u nas tak trochę nie wypada, nie? Tak oficjalnie, otwarcie siebie lubić, o sobie mówić dobrze. Więc może wartościowe byłoby to, żebyśmy wszystkie kobiety, które mają taką potrzebę po prostu jakiejś większej samoakceptacji po pierwsze, częściej mówiły i myślały o sobie dobrze w różnych, na różnych poziomach, już nie tylko cielesnym, ale po prostu o sobie jako o człowieku. Ale też dawajmy tą przestrzeń innym ludziom dookoła nas, że może skupiajmy ich uwagę właśnie w kierunku tego, co jest dobre. Justyno, ty może z poziomu psychologicznego byś chciała coś w tym temacie dodać?
Ja chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałaś, do tego cytatu, mhm. który przywołałaś. Bo mi przyszedł jeszcze taki kontekst do głowy, że trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy mogły akceptować innych ludzi takimi, jakimi są i wspierać to, żeby oni akceptowali siebie, jeżeli sami nie będziemy sobie dawać tej takiej podstawowej akceptacji, czyli na zasadzie takie są moje walory i to jest okej, to jest to, z czym wychodzę do tego świata, więc takie przyjęcie tego założenia, że to jest mój potencjał, to jest moja moc, to jest moja siła, czasami tkwiąca w deficytach nawet. Więc przyjęcie tego założenia pozwala nam też właśnie wpływać na innych w taki spokojny, niewymuszony sposób, tak? To znaczy samą sobą możemy mhm. wtedy to robić. To też dotyczy wychowania właśnie na przykład dzieci, tak? Ponieważ wiele z tego, o czym wcześniej tutaj też dziewczyny mówiły, czy to, co Ania mówiłaś a propos tego też, czy tak jak chyba to też Olu, o tym, że bardziej mamy nawyk taki, żeby wynajdować to, co negatywne i to, co złe, no to też to też wynika z pewnych wzorców i z tego, o czym już mówiłyśmy trochę, czyli tego, że wcześniej w dzieciństwie byłyśmy przyzwyczajone do tego, że bardziej dawano nam takie komunikaty negatywne na temat tego, co jest nie tak z nami, niż na temat tego, co jest w porządku i w czym jesteśmy dobre, fajne, co jest naszym potencjałem. Więc trochę to się przełożyło pewnie na nasze myślenie, żeby bardziej się koncentrować na tym, co jest brakiem czy deficytem, niż na tym potencjale. Więc zobaczenie tego, że to, jaka jestem, jest moim potencjałem i moją mocą, pozwala właśnie też to kreować wokół nas teraz i w przyszłości i wpływać na tę rzeczywistość, która jest dookoła nas właśnie poprzez to, że same zaczniemy od siebie właśnie.
Ja mam znów taki aforyzm na to, co powiedziałaś. Chyba aforyzm, bo tak to można nazwać. Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Dokładnie to, co mówiłaś, skojarzyło mi się z tymi słowami. Nie jestem pewna, kto jest ich autorem bądź autorką, także nie przywołam, ale faktycznie to jest dokładnie to, o czym mówisz, że kiedy my się zmieniamy, to zmienia się też przestrzeń, w której funkcjonujemy i znowu to nie ma tylko wymiaru osobistego, prawda? Że okazuje się, że kurczę, możemy dużo zdziałać wśród ludzi, którzy są nam bliscy, dużo dobrego.
Ale też jeśli mogę dodać coś do tego aforyzmu, bo tak mi przyszło, że też bardzo ważną informacją o naszej kondycji tak naprawdę jest to, jak się przeglądamy w innych kobietach, my jako kobiety, czy w ogóle w innych ludziach, na zasadzie takiej, że widząc, jak ktoś czuje się ze sobą i jak ktoś postępuje ze swoim ciałem, jaki ma stosunek do tego ciała i na jakim poziomie ta jego akceptacja jest, to jakby konfrontując się też z kimś, my same też dużo możemy się o sobie dowiedzieć, tak? Co nam jakby na zasadzie takiej projekcji, tak naprawdę na jakim etapie my jesteśmy z tą akceptacją, bo to nam też właśnie, czy drażni mnie, że ktoś siebie lubi i właśnie uważam kogoś za zarozumiałego, że siebie lubi, czy na zasadzie takich komunikatów też, co mi to robi, jak ja się z tym czuję, bo to też jest dla nas sygnał, tak naprawdę w którym momencie my jesteśmy i co my mamy do poukładania. I to też warto się temu przyjrzeć.
Ja myślę, że ma to bardzo duże znaczenie w wychowaniu naszych córek. Co prawda ja nie mam dzieci, nie mam córki, ale mówię ogólnie, nie? Że my kobiety no jednak przekazujemy jakieś wzorce naszym dzieciom i, no i myślę, że warto o tym pomyśleć.
Że nie wszystkie musimy później powielać ten sam schemat, możemy dokładnie trochę z tym pracować.
Tak. Przede wszystkim jak same to uporządkujemy i same będziemy czuły się ze sobą dobrze, to też nasze dzieci po prostu w naturalny sposób, tak, pewien stosunek do swojego ciała przejmą.
Słuchajcie, tak, oczywiście ja się z tym wszystkim zgadzam, że jesteśmy przykładem i od razu jakby w tym kontekście przyszła mi do głowy myśl na temat tego ruchu body positive. Pewnie znacie, kojarzycie albo widziałyście coś na ten temat i jakby w odpowiedzi na te... Gosia nie wie. Gosia się tutaj widzę tym akurat tematem nie interesuje. Także Gosiu, ja tobie przytoczę na przykład, co to jest. Wiecie, w odpowiedzi na te takie idealne ciała, które są w przestrzeni medialnej, dużo kobiet zaczyna pokazywać ciało, że tak powiem, nieidealne, w tym sensie odstające od tego kanonu. I na przykład dziewczyny wrzucają, to bardzo jest na Instagramie widoczne, że dziewczyny wrzucają zdjęcia, załóżmy, nie wiem, że mają rozstępy, albo że mają jakiś tam większy brzuch po ciąży, albo że ich ciało, nie wiem, że mają jakieś znamiona, pieprzyki i tak dalej, i tak dalej. I że tego takich zdjęć w przestrzeni zaczyna być coraz więcej. I z jednej strony ten ruch jest bardzo tak pozytywnie odbierany, że fajnie, że powinna być przestrzeń na różne ciała, a z drugiej strony zaczyna się też taki hejt wylewany na tych ludzi, że to jest promowanie otyłości, promowanie brzydoty, promowanie jakichś takich niezdrowych nawyków dotyczących własnego ciała. I ja chciałam się was zapytać, co w was wzbudzają na przykład takie zdjęcia? Czy właśnie uważacie, że to jest fajne i że trzeba robić przestrzeń na inność, czy to już jest za dużo?
Ja myślę, że to jest fajne, bo właśnie body positive miało pokazać, że jesteśmy różnorodne i że to jest okej. Okay. Żeby jakby zadaniem tego miało być pokazanie ciała wyrzuconego poza kanon. Że nie istnieje jedyny słuszny kanon, w którym nie ma pozwolenia na odstępstwa. I myślę, że to jest fajne, ale zastanawiam się też nad tym, że jednak znowu jest przeniesiony ten punkt ciężkości na wygląd.
Tak.
No i tutaj bym się zastanowiła nad tym i podyskutowała, czy faktycznie warto jakby zmieniać sposób myślenia, ale ciągle jednak funkcjonować w takiej przestrzeni, w której wygląd jest najważniejszy.
Prawdę mówiąc, nie widziałam mężczyzny influencera, który gdzieś tutaj promuje body positive, ale być może po prostu nie dotarłam do tego. Nie twierdzę, że widziałam wszystko, co jest w internecie.
A wiesz,
ale
ja też nie widziałam, to ciekawe, bo nawet nie zwróciłam na to uwagi. Także słuszna uwaga, Olu. No.
Mężczyźni też są różni, prawda?
Tak.
mimo wszystko wydaje mi się, że jakby na nas kobietach spoczywa większy ciężar, jeżeli chodzi o te standardy właśnie, wymogi co do wyglądu i że ten nurt właśnie body positive miał jakby przełamać to, tak? Czy jest jakby w odpowiedzi, czy jest jakby taką kontrą na ten wyidealizowany świat kobiecego piękna. A może dlatego jakby jest to znowu, tak jak powiedziałyście, że to słusznie, że to jest znowu skupienie na ciele, tylko z innej strony, ale jest to jakby sygnał, po pierwsze opieramy się tutaj na zdjęciach, czyli jakby na tym formie przekazu jednak bazującym na obrazie, więc może dlatego znowu jakby skupienie na ciele czy pokazanie ciała jest tutaj jakby takim punktem zaczepienia do rozmowy o tym, do dyskusji na ten temat, tak? Tego jakby ideału piękna, czy nie wiem, czy po prostu ciała, ale wydaje mi się to dobre, żeby jakby odczarować ten cały wizerunek kobiety i pokazać, że my jesteśmy różne, że nie jesteśmy idealne, że po prostu prawda jest jaka jest. I mnie to na przykład też zawsze denerwuje. Ja się śmiałam. Wysyłałam koleżankom zdjęcia z jakiegoś czasopisma, były tam reklamy wózków dla dzieci i właśnie tam prowadziła ten wózek taka piękna modelka na szpilkach 11-centymetrowych i właśnie
sobie
pośmiałyśmy się, jak tam do piaskownicy idziesz już w swoich najnowszych szpilkach. I to jest po prostu właśnie to, nie? Że rzeczywistość jest inna i wiadomo, że jakby sprzedaje się lepiej to, co jest piękne i to, co jest takie, jakie byśmy chciały być, ale to też powoduje problem potem u nas, że my czujemy dysonans pomiędzy tym, jaka jest rzeczywistość, a wydaje nam się, że coś jest nie tak z nami, tak? Więc ja myślę, że to pokazanie trochę tej brzydoty, czy takiej niedoskonałości,
może takim, normalności tak naprawdę.
Normalności, po prostu, że tak jest, tak to wygląda, to tak wygląda, tak? Bywa lepiej, bywa gorzej, tak? Ale tak to wygląda i po prostu wtedy można się w tym odnaleźć, tak, że aha, to ja nie jestem sama, tylko po prostu jakby jest to taki policzek trochę, tak, w stronę tego całego zakłamanego świata, który kreuje wizerunek po prostu jakiś idealny, który nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością.
Justyna, ja podejrzewam, że ty też masz tutaj coś do dodania. Tak
się
czuję.
Tak się zastanawiam. Czy to... Ja się w ogóle zastanawiam, czy to jest taki, nie wiem, czy to nazwać temat, czy trend, który warto rozdmuchiwać, to znaczy w takim sensie nadawać mu nadmierną wartość, bo ja rozumiem, że ideą tego trendu nie było promowanie otyłości, tak, czy jakiejś deformacji ciała, tylko pokazanie pewnej rzeczywistości, która jest.
Tak.
Po prostu, że ludzie są różni i że właściwie tutaj ja bym postawiła kropkę. Także to jest, dla mnie to jest po prostu, no te media, w których to, jakby to się toczy, no to są media, tak jak tutaj dziewczyny mówiły, media wizualne, no więc to będzie dotyczyło akurat ciała. I to po prostu, to taka jest rzeczywistość, to znaczy ludzie są różni, ciała są różne, różne motywy prawdopodobnie przyświecają osobom, które te zdjęcia swoje pokazują. Dla niektórych to może być forma wyjścia z szafy, tak, czy pokazania, że ja mam takie ciało i okej, to po prostu taka jest rzeczywistość i postanawiam się z tym ciałem w ten sposób zaprzyjaźnić, ogłaszam światu, że właśnie tak wyglądam. A dla kogoś innego może być to jakaś forma ironii, kpiny. Więc tak naprawdę nie znamy tutaj takich głębokich motywów poszczególnych osób, które te zdjęcia swoje wrzucały. No, dla mnie to jest pokazanie, że świat jest różny, my jesteśmy różni. I tak zaczęłam się zastanawiać nad tym, że to trochę zaczęłam sobie myśleć o literaturze. Tak? Na rynku są różne książki. Lepsze, gorsze, kryminały, romanse, poezja. I to trochę tak jakby krytykować, że pojawia się jakiś rodzaj książek na rynku, tak? No, akurat ludzie tego potrzebują. Potrzebują to pisać, czy potrzebują to czytać, więc to się pojawia. I tyle.
No, też mi się tak wydaje, że jakby cała rzecz w tym polega na takim jakby przejmowaniu ponownie przestrzeni dla różnorodności, po prostu. Że nie tylko dla piękna, tego takiego popularnego i widocznego w różnych miejscach, tylko pokazanie, jesteśmy różni. Być może wy też jako osoby, które jednak pracują z ciałem i mają do czynienia z różnymi ludźmi, macie już trochę bardziej to poukładane niż taki, że tak powiem, szary człowiek, który nie wiem, nie tańczy, nie ćwiczy, czy nie jest po prostu trenerem, który poświęca uwagę różnym ciałom, więc podejrzewam, że też macie trochę inne po prostu doświadczenia związane z ciałem. Czyli jeśli może nie body pozytyw i nie takie skupianie się właśnie cały czas na ciele i na tym, co z nim dobre, może to, o czym Marto, ty wspominałaś wcześniej, czyli ciało neutralność.
Tak, dokładnie. Ja przeczytałam takie zdanie, które teraz mi się tutaj wyświetliło, które mi się nasuwa, żeby traktować swoje ciało jak instrument, a nie jak ornament. Czyli po prostu ciało ma pozwalać mi chodzić, tańczyć, kochać się, przytulać, całować, ma czemuś służyć, a nie ma być sprowadzone do funkcji wyglądu. I kiedy zaczynamy myśleć o ozdobie zamiast funkcji, paradoksalnie myślę, przestajemy dbać o to ciało, bo zaczynamy dbać o atrybuty i ciało przestaje być celem. No i tak jak wspomniałam, warto myśleć o tym, że ciało ma mi dawać radość, ma pozwolić mi przytulić się do bliskiej osoby, ma pozwolić mi bawić się z dzieckiem, kąpać w jeziorze, chodzić po szlakach górskich, leżeć na łące, przytulić do brzozy, przetańczyć całą noc na festiwalu. I nieważne, jak to ciało wygląda, ono to potrafi. Jeżeli przeniesiemy faktycznie właśnie ten punkt ciężkości na to, że ciało jest naszym instrumentem i nie chciałabym mówić tutaj o traktowaniu ciała instrumentalnie, to myślę, że zupełnie inaczej możemy postrzegać siebie, otaczającą rzeczywistość i możemy wtedy po prostu zacząć żyć.
To jest dokładnie to w sumie, od czego zaczęłyśmy tę rozmowę, bo każda z was, jakby opowiadając trochę o sobie, czy mówiąc o swoich przekonaniach w tym temacie, każda z was wspomniała o tym, że jest w jakiś sposób wdzięczna swojemu ciału za to, co dzięki niemu może, że każdej z was daje jakieś po prostu możliwości. I to chyba najbardziej się wpisuje właśnie w to, o czym wspomniałaś, czyli tą ciało neutralność. Fajnie to brzmi. Czy dla was, dziewczyny, to jest bliskie?
Czyli to jest takie wyjście poza dualność. Brzydkie, ładne, mądre, głupie i też mi jest to bardzo bliskie. Po prostu taka wdzięczność dla siebie. Jestem najfajniejsza, jaka mogę być. Właśnie taka, jaka jestem. I to, co Marta powiedziała, jest mi też bliskie. Takie rozpieszczanie się i uczenie się tego, dawanie sobie tego, co moje ciało potrzebuje. Ona, nie tylko ciało, bo tylko nie tylko ciało mamy. I dawanie sobie to po prostu. Jeżeli mam potrzebę i ochotę i na kąpiel, jeżeli mam ochotę na, nie wiem, posmarowanie się tymi olejkami albo wyjście na przetańczyć całą noc, to ja sobie to po prostu tak naprawdę z serducha chcę dać. I to jest taka duża wdzięczność ode mnie dla tego ciała i taka pełna miłość. I to myślę, że to po prostu to może nas prowadzić w takiej czułości i w połączeniu ze sobą.
Tak, bo my nie możemy zapominać, że my jesteśmy ciałem. My nie posiadamy ciała, tylko nim jesteśmy.
Ania, Justyna, czy któraś z was?
Znaczy, tak was słucham, no i też jakby zgadzam się oczywiście z tym wszystkim i z tym, że żeby właśnie pielęgnować w sobie takie poczucie, że jestem właściwa, tak? Jest, moje ciało jest właściwe i jest takie, jakie jest mi potrzebne. I tyle. I kropka. I tak samo jakby, żeby swoim dzieciom przekazywać taki komunikat, nie, że jesteś dobry, zły, tak, taki, tylko po prostu jesteś właściwy czy właściwa i masz właściwe ciało i to jest okej. Okay. I to wydaje mi się, że to się jakby wpisuje w ten właśnie w ten nurt tego, że to ciało jest nam potrzebne do czegoś, żeby doświadczać, żeby przeżywać, żeby żyć, żeby czerpać z niego przyjemność, żeby czerpać komunikaty z tego ciała, które mówią nam o wielu rzeczach, o wielu aspektach i dlatego musimy o nie dbać i być i poświęcać jemu czas, bo i to jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu, ten egoizm taki, takiego dbania o nie, nie skupiania się na tym ciele tylko i wyglądzie, ale na całokształcie nas jako po prostu ludzi. Jako człowieka, tak? To tylko tyle bym dodała.
Ja chciałabym dodać do tego Czasami ciało daje nam przedziwne szanse na to, żeby właśnie, żeby się na nim zatrzymać. Ja akurat jestem w takiej sytuacji po chorobie, która mnie zatrzymała. I pomimo tego, że staram się być w codzienności uważna na swoje ciało, to takie odcięcie się od zewnętrznych bodźców spowodowało, że zaczęłam jeszcze bardziej słyszeć to swoje ciało i czuć. I czuć jego potrzeby. Więc ja taką też filozofię przyjmuję, że jeżeli pojawia się jakieś zatrzymanie, jakaś choroba, no to też jest rodzaj szansy poza trudnością. A druga rzecz to taka, że właśnie tutaj też dziewczyny mówiłyście o tym, jak o skoncentrowaniu się na sobie, bo się mówiłaś o dualności, niedualności, a to też myślę sobie tak, że no, głównie zauważam też w mojej pracy, że problem z tak zwaną samoakceptacją mają osoby, które bardzo, ale to bardzo koncentrują się na tym ciele, ale właśnie tak jak Marta powiedziałaś, jak na takim atrybucie, na tym ornamencie. Natomiast nie widzą rzeczywistości dookoła siebie, bo to też jakby niewidzenie innych ludzi i takiego właśnie tych realiów, że właśnie ludzie są różni, powoduje, że koncentrujemy się czasami, niektórzy z nas, nadmiernie na wyglądzie swojego ciała, na tych właśnie zewnętrznych atrybutach, nie biorąc pod uwagę, że właśnie, że każdy z nas jest inny i jakiś to chyba, jakiś cel w tym jest, że każdy z nas jest inny, że jeden jest wysoki, jeden jest niski, jeden jest większy, mniejszy i tak dalej, i tak dalej, że dzięki temu różne zadania w świecie możemy wykonywać, dzięki temu możemy na różne sposoby funkcjonować i uzupełniać się. Czyli właśnie takie zobaczenie siebie w szerszym kontekście, że jestem jakimś elementem razem z moim ciałem, nie tylko, ale również z moim ciałem, elementem szerszego kontekstu, w którym właśnie mogę być taka, jaka jestem. To taka myśl przyszła mi jeszcze.
Dziękujemy. Tak, jest w ogóle bardzo fajnie. Każda z was kilkoma słowami fantastycznie podsumowała ten temat i dodała do niego trochę wartości od siebie. Ja mam w ogóle takie poczucie za każdym razem, jak rozmawiamy, że mamy za mało czasu i że te tematy można by było jeszcze pogłębiać, pogłębiać i pogłębiać. Niestety czas jest tutaj bardzo ograniczający. Także myślę, dziewczyny, że będziemy powoli kończyć i mam nadzieję, po pierwsze, że ta rozmowa i wszystkie inne rozmowy w naszym programie będą inspirujące dla osób, które nas słuchają. Ja, na przykład dla mnie te spotkania były bardzo inspirujące i wiele z nich wyniosłam dla siebie. Mam nadzieję, że dla was też to było w jakiś sposób wzbogacające. I chciałam wam bardzo podziękować, bo to już jest ostatni odcinek, więc już tak pod koniec po prostu chciałabym powiedzieć, że bardzo wam wszystkim dziękuję za czas, za energię, za zaangażowanie, które poświęciłyście w ten program. No i cóż, na koniec chciałabym każdą z was poprosić, żeby w takim telegraficznym skrócie powiedziała 2-3 słowa na swój temat i wspomniała, gdzie można was, znaczy ciebie konkretnie znaleźć w internecie, jak się można z wami skontaktować, bo myślę, że kurczę, dużo ludzi może być zainteresowanych po prostu pogłębieniem niektórych tematów bądź dopytaniem o jakieś szczegóły. I jeszcze raz dzięki wielkie. To co, Gosiu, może od ciebie.
Ode mnie. Małgorzata Styśnińska, Jogomania z Zielonej Góry, ulica Batorego 126A. No bo zapraszam na stronę, informacje są, telefon jest. Zawsze uważam, że relacja bliższa pod tytułem telefon, rozmowa dużo, dużo więcej wniesie niż takie opowiadanie na słucho.
Gosia ma też Facebooka i ma też Instagram, prawda? Jogomania Małgorzata Styśnińska. Widzę, że tutaj Gosia... I jeszcze warto wspomnieć, że Gosia jest joginką i organizuje wiele fantastycznych wydarzeń związanych z ciałem w Zielonej Górze, więc jeśli jakieś tematy, które tu poruszyłyśmy, was zaciekawiły, to koniecznie śledźcie Jogomanię, bo wiele z tych rzeczy wydarza się właśnie w przestrzeni Jogomanii.
Dziękuję, Olu, za wsparcie.
Justyna, mogłabyś teraz ty powiedzieć?
Tak, Justyna Iwanowska, taki też jest adres strony internetowej www.justynaiwanowska.pl, na Facebooku Justyna Iwanowska psycholog. Tak, jestem psychologiem, pracuję w takim nurcie systemowym, pracuję również ustawieniami hellingerowskimi i praktykuję jogę, prowadzę różnego rodzaju warsztaty rozwojowe, w tym warsztaty wyjazdowe, pracy z ciałem. Zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje na stronie. Dziękuję.
To kolejne miejsce w sieci, które warto mieć zaobserwowane i po prostu śledzić, co tam się wydarza. Aniu?
Tak, ja się nazywam Anna Mendak, jestem tancerką tańca orientalnego i tańca flamenco, instruktorką tańca, z wykształcenia jestem psychologiem. Znaleźć mnie można na Facebooku Anna Mendak Samira i na Instagramie Anna Mendak Samira, także zapraszam, ja pracuję na terenie całej Polski, jestem codziennie gdzie indziej, także można mnie spotkać wszędzie, chociaż jestem z Wrocławia, ale jak najbardziej też zapraszam do kontaktu, do spotkań ze mną. Także i tyle. I chciałam też bardzo podziękować Wam wszystkim, Tobie Olu, za zaproszenie i za naprawdę wspaniałą organizację i poprowadzenie tych rozmów. I Wam dziewczyny też za to, że Was mogłam poznać i też dużo się dowiedzieć, bo to zawsze takie spotkania są bardzo inspirujące dla mnie. Także bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że przyniesiemy wspólnie korzyść naszym słuchaczkom, słuchaczom. I też Pawłowi bardzo chciałam podziękować za to, że tutaj nagrywa nas i realizuje wspaniale wszystko.
Bez Pawła to by to wszystko się nie udało.
Nie odbyło.
Nie odbyłoby się dokładnie i bez GoCast byśmy sobie tutaj nie poradziły.
To prawda.
Ja bym jeszcze chciała dodać odnośnie Ani dwie rzeczy. Jedna rzecz, że być może wiosną, jeśli sytuacja pandemiczna w kraju nam troszeczkę odpuści i poluzuje pasa, to być może będziecie mogły dziewczyny skorzystać, może panowie też, w sumie nie zamykajmy się tylko na kobiety, ale skorzystać z warsztatów właśnie u Ani, które będą prawdopodobnie w Jogomanii. Kolejne podejście na pewno się szykuje i no też warto Anię zaprosić, na przykład jeśli macie jakieś eventy, wydarzenia, koncerty może planujecie, bo sztuka, którą prezentuje Ania, jest naprawdę niezwykła i to jest, kurczę, warte zobaczenia. Polecam. Marto?
Ja zapraszam w takim razie na moją stronę internetową www.martapelińska.com, na mojego fanpage'a na Facebooku Black Swan Pilates Marta Pelińska. Ja zajmuję się współpracą z dojrzałymi kobietami. Poprzez ćwiczenia pomagam im odzyskać sprawność, formę, zachować młodość, tak by w pełni mogły cieszyć się życiem. Wspieram również moje podopieczne z zakresu diety roślinnej, ponieważ jestem promotorką diety wegańskiej, a także zajmuję się seansami relaksacyjnymi.
Tutaj do Marty też dodam swoje dwa słowa. Marta na przykład organizuje coś takiego jak 7-dniowy jaglany detoks wegański.
Dokładnie.
Ja mogę z własnego doświadczenia polecić Wam wzięcie udziału w tym wyzwaniu, bo jest i bardzo smaczne, i fantastycznie zorganizowane i naprawdę można poczuć się dużo, dużo lepiej. Także zachęcam też do śledzenia Marty w sieci. No dobrze, Paweł, ja Tobie też chciałam podziękować bardzo za to, że pomogłeś nam to wszystko zorganizować i że tutaj sprawujesz pieczę. I cóż, dziękuję wszystkim, którzy nas wysłuchali. Zapraszam do kontaktu. Mnie też można oczywiście znaleźć w internecie. Aleksandra Niewiadowska, podkreślam nazwisko, bo jest często przekręcane. Mam Facebooka, mam Instagram. To są moje prywatne profile. Także gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to oczywiście serdecznie zapraszam. Tutaj też przy opisie każdego odcinka będzie zaproszenie na bloga, na którym trochę pogłębię albo przynajmniej dopracuję tematy, o których rozmawiałyśmy, więc w razie czego z tej strony internetowej też możecie znaleźć kontakt do mnie. Dzięki wielkie i pozdrawiam.
Co jeszcze kryje się między duchem a ciałem? Sprawdź pozostałe wydania w serwisie GoCast oraz na Spotify.